Tomek Kowalewicz, witam serdecznie. W studiu Radia Centrum Bartosz Saulski, koordynator, trener Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Lublinie. Cześć Bartosz.
Witam serdecznie.
Spotykamy się nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. No, na wstępie wypadałoby w ogóle powiedzieć, że w takiej idealnej sytuacji cudownie byłoby, gdyby nikomu ten numer nigdy nie był potrzebny, bo jeśli ktoś go potrzebuje, to znaczy, że jest w kłopotach, prawda?
Tak. Zgadza się.
Ty, Bartosz, musiałeś w swoim życiu kiedyś tego numeru używać
tak,
w potrzebie?
Miałem i to niestety właśnie niedawno nawet okazję. Taką miałem nieprzyjemną sytuację, że no, byłem uczestnikiem wypadku. Więc tak, miałem okazję zadzwonić i rozumiem, jak to jest stresujące z tej drugiej strony, więc takie szczęście w nieszczęściu, bo dowiedziałem się, jak to wygląda i mogę też ludziom przekazywać bardzo często, że no, rzeczywiście ci operatorzy powinni podchodzić empatycznie do tej sytuacji, bo to jest naprawdę ogromny stres i nawet ja jako osoba, która zajmuje się tym na co dzień, miałem problem w ustaleniu adresu, gdzie się znajduję. To było akurat właśnie w Piaskach tutaj pod Lublinem. No i kwestia jest taka, że no właśnie doszło do tego wypadku, no i zadzwoniłem, no na szczęście ja mam, że tak powiem, tą mapę troszeczkę w głowie przez te sporo już lat pracy. Więc wiedziałem, jak to opisać.
Czyli właściwie dobrze w tym nieszczęściu, że i tak na ciebie trafiło, bo więcej wiedziałeś niż przeciętny uczestnik jakiegoś wypadku.
Tak, zgadza się, ale fakt faktem, no, że też musiałem troszeczkę nakombinować się.
Mhm. Podobno ten telefon, numer 112, dzwoni w regionie rocznie ponad 1 000 000 razy. Na początku myślałem, że zapytam cię, jak wygląda praca takiego operatora przy telefonie, ale z drugiej strony, skoro on dzwoni tak często, to ta praca musi wyglądać tak, że człowiek siedzi przez cały czas swojej pracy po prostu na tak zwanej słuchawce.
Tak, w zasadzie tak to mniej więcej wygląda. Telefonów, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki, one się powtarzają, bo pamiętam jeszcze te z 2023 roku, ale one wyglądają podobnie. To jest mniej więcej na jednego operatora 120 połączeń przez 12 godzin pracy, ponieważ operatorzy pracują po 12 godzin. Mamy mniej więcej na zmianach po 12-14 osób siedzi na zmianie, obsługując tutaj całe województwo lubelskie. I tutaj no, te 120 telefonów, no jest to męczące, to jest oczywiście ta zmiana dzienna, na nocnej to jest 80, więc przez te 24 godziny no, to jest ponad 200 czasami połączeń, więc jest to rzeczywiście dosyć sporo. No i jest to uciążliwe, bo operator nigdy nie wie, na co trafi.
A jakie najtrudniejsze decyzje musi podjąć, albo zdarza mu się podejmować, rozmawiając z osobą, która dzwoni na 112?
Właśnie najtrudniejsza decyzja to jest ta o odmowie bardzo często, ponieważ no, nie wszystkie zgłoszenia się nadają, nie wszystkie są alarmowe, nie wszyscy ludzie są też zawsze nasi obywatele, że tak powiem, świadomi tego, co jest właśnie zgłoszeniem alarmowym, a co nie jest alarmowym. Oczywiście tam, jeśli chodzi o medyczne kwestie, tutaj się nie wtrącamy, ponieważ tutaj akurat pogotowie bardzo często i dyspozytorzy pogotowia się tym zajmują. Ale jeśli chodzi o kwestie na przykład bardzo często policyjne, czasami musimy odesłać na ten komisariat, bo zgłoszenie no, już nie jest w tej chwili alarmowe, nie jest wymagany ten natychmiastowy przyjazd. A musimy oczywiście no, pamiętać o tym, że nie mamy nieograniczonej liczby środków. Policjanci, czy pogotowie, czy straż pożarna nie mają nieograniczonych środków, zasobów ludzkich, żeby po prostu wysyłać wszędzie. Więc jesteśmy, tak to nieładnie nazwę może, ale takim filtrem troszeczkę.
Ale też bierzecie odpowiedzialność na siebie wtedy, kiedy odmówicie, a okaże się, że to była błędna decyzja.
Tak, właśnie dlatego to jest taka trudna decyzja.
Zdarzają się sytuacje, ty wiesz pewnie to najlepiej, jako trener, koordynator, że operator działa pod ogromną presją, odbierając telefon.
Oczywiście,
a jeśli tak,
tak,
to jakie to są sytuacje?
Powiem tak, bardzo często akurat wspomina się o tych osobach, które są w kryzysie samobójczym, czyli po prostu osoby, które chcą popełnić samobójstwo. I to akurat nie są najgorsze rozmowy zawsze. Bardzo często operatorzy już są akurat przyzwyczajeni do tego, że no muszą rozmawiać z tą osobą, że jakoś muszą sobie później z tym poradzić. I to w zasadzie wiąże się z taką właśnie, z taką rozmową z osobą, jakąś tam życzliwą, żeby po prostu do momentu przyjazdu służb, żeby po prostu tą osobę podtrzymać, że tak powiem. Ale jeśli chodzi o takie trudne rozmowy, to też w zależności od prywatnych sytuacji bardzo często. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma dziecko w małym wieku i dzwoni na przykład rodzic, którego dziecko się dławi i na przykład no, operator nie słyszy tego dziecka w tle, no to wiąże się to rzeczywiście z dużą presją. To właśnie to, że on potrafi się postawić, czy ona w roli tej matki, czy ojca, który dzwoni i rzeczywiście no, jest zestresowany, bo dziecku coś się dzieje. Więc to są trudne sytuacje. Są też sytuacje takie, gdy na przykład no, zdarza się często, że dzwonią osoby nietrzeźwe. Więc no, bywa też taka sytuacja, że ktoś jest tak nietrzeźwy, że ciężko go zrozumieć. A okazuje się, że operator usłyszał, że coś się na przykład w tle dzieje. Więc ustalenie tego adresu, ustalenie wszystkiego jest dosyć trudne. I, no i wiadomo, że taka sytuacja jest bardzo, bardzo męcząca wtedy dla operatora.
A z twojego doświadczenia masz taką najtrudniejszą rozmowę za sobą? Najtrudniejszą rozmowę za sobą?
To jest bardzo częste pytanie. Nie powiedziałbym, żebym miał jakąś pojedynczą. Właśnie to, o czym wspomniałem między innymi. Ja mam akurat córkę właśnie w wieku takim szkolnym obecnie, ale też małą. I bardzo często właśnie dotykały mnie te sytuacje, które na przykład, powiedzmy o tak, nie wiem, dziecko, które utopiło się w oczku wodnym. To naprawdę była tragiczna sytuacja. Jeszcze ludzie reagują rzeczywiście bardzo głośno w tej sytuacji, krzyczą, jest duża panika. Więc no jest to, że tak powiem, stresujące. Trzeba zachować tą zimną krew mimo wszystko. Więc takie sytuacje. Ale jak zazwyczaj też odpowiadam na to pytanie, operatorzy posiadają taki system obronny troszeczkę, że w momencie, kiedy wychodzą z pracy, bardzo często zapominają, o czym rozmawiali przez cały dzień. I tutaj akurat to było, że tak powiem, po rozmowie też z psychologiem, bo mamy jednego psychologa na miejscu, panią psycholog. Tutaj tak, było potwierdzenie tego, że rzeczywiście jest coś takiego, że jeżeli ja bym wyszedł z pracy, na przykład, nie wiem, dzisiaj byśmy rozmawiali po pracy i zadałbyś mi pytanie, co tam było ciekawego,
Nie za bardzo
bym pamiętał. Musielibyśmy drążyć temat.
No, to bardzo ważne dla operatora, żeby tak potrafić się odciąć.
Tak, trzeba uważać rzeczywiście na to i są osoby, które czasami na przykład czytają artykuły. Ja staram się tego nie robić za bardzo, bo ludzie tam czasami, operatorzy na przykład sprawdzają artykuły, żeby sprawdzić, co dzisiaj odebrali i tak dalej. No i czasami może się okazać, że rozmawiał z osobą ostatni raz, tak? Więc zdarzają się i takie sytuacje. No i to może kogoś dotknąć.
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 to właśnie dzisiaj. To jest dzień, który ma promować ten numer i korzystanie z niego, ale ty też pewnie to potwierdzisz, że ten numer niekoniecznie zawsze jest wykorzystywany tak, jak być powinien. Właściwie nie zawsze. Około 40% takich połączeń to są połączenia bezsensowne. Co to tak naprawdę oznacza i po co ludzie dzwonią, jeśli nie potrzebują go używać?
Tutaj akurat właśnie też jeden numer, o którym chciałem wspomnieć, przez który możemy się dodzwonić, co jest powiązane troszkę z tym tematem i co się często powtarza, czyli numer 911, jeżeli wybierzemy, tak jak to amerykańskie 911, to też się dodzwonimy
na... Pod 112, tak?
Tak. I problem polega na tym, że pogotowie energetyczne ma podobny numer, bo ma 991.
To jest zbyt skomplikowane dla was pewnie.
I to, co jest po prostu, to, co jest częste, to, co się często zdarza, dzwonią do nas ludzie i mówią, że brakuje nam fazy, tak? Więc zdarzają się takie sytuacje. Wybierając numer właśnie 911 zamiast 991. Chociaż nie zawsze to też jest powód. Czasami jest tak, że na przykład obecnie niektóre telefony mają tak, że przekierowują wszystkie krótkie numery, te 986 na przykład do Straży Miejskiej, czy 900 właśnie 991 przekierowują do nas też bezpośrednio. Więc to też jest troszeczkę problematyczne. I to bardzo często się zdarza. To są właśnie między innymi gro tych telefonów takich fałszywych. Ale oczywiście zdarzają się żarty. Zdarzają się sytuacje takie, że na przykład rodzice podczas jakichś spotkań dadzą dziecku telefon bez karty, myśląc, że nigdzie się nie dodzwoni. A tutaj jest taka sytuacja, że niestety zawsze ten telefon, tak, zawsze ten telefon, znaczy tutaj nawet wyciągając kartę można się dodzwonić, nawet bez, nie mając zasięgu. W sensie zasięgu we własnej sieci, bo to jest tak, że łapie po prostu wtedy jak gdyby BTS-y z innej sieci. Więc to jest to, ale bardzo często to właśnie te żartobliwe przez dzieci, kiedy na przykład dzieci dzwonią i sobie po prostu żartują, bo wydaje mi się, że nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami, tak? Ta sławetna pizza czy taksówka, teraz już się rzadko zdarza, ale
się zdarzało,
zdarzają
tak?
się. Tak, kiedyś się zdarzały troszkę częściej, kiedy, no, że tak powiem, nie było to nagłaśniane. Ale faktem, dzięki temu właśnie, że było to nagłaśniane, no to możliwe, że przez to trochę to ustało. Teraz rzadziej się zdarza, czasami rzeczywiście zdarza się, że na przykład ktoś bardziej zmęczony zadzwonił i powiedział, że potrzebuje taksówki, bo nie wie, gdzie się znajduje i tak dalej. Tak? Więc, no, tego...
Więc apelujemy, proszę nie dzwonić bezsensownie, bo to jest wstrzymywanie linii, która komuś może uratować życie.
Dokładnie. W tym
na sam koniec, Bartosz, chciałem cię zapytać, z jakimi informacjami? Ja wiem, że to jest trudne w sytuacji wypadku, potrzeby pomocy i tak dalej, ale jakie informacje powinniśmy mieć, szykując się na dzwonienie na 112?
Przede wszystkim adres. To jest największa bolączka, ponieważ bardzo często ludzie po prostu, widząc jakąś sytuację, czy znajdując się w jakiejś takiej kryzysowej sytuacji, od razu wyciągają telefon i dzwonią. I później po prostu przez większość czasu kończy się na tym, że ustalamy ten adres z osobą dzwoniącą. I, no i niestety to zajmuje najwięcej czasu. Dlatego łatwiej jest po prostu rozejrzeć się, sprawdzić, gdzie się znajdujemy, pod jakim adresem, albo nawet poprosić kogoś obok, kto mógłby na przykład podejść i sprawdzić, jaki to jest adres. Więc adres jest najważniejszy, to jest pierwsza rzecz, o którą będzie pytał operator, ponieważ nawet gdyby zerwało w pewnym momencie rozmowę, powiedzmy, rozładowałby się telefon, ktoś by wyrwał słuchawkę i tak dalej, no to wtedy mamy przynajmniej ten adres, więc nawet jeżeli byśmy poinformowali tutaj policję, pogotowie i straż pożarną, którzy pojadą po prostu na miejsce, żeby to zweryfikować, to lepiej więcej niż mniej. Więc to jest najważniejsza sytuacja. Oczywiście później pyta operator, co się stało, co się wydarzyło, żeby mógł wiedzieć, kogo poinformować, czy dyżurnego policji, czy dyżurnego straży, czy dyspozytora pogotowia. I oczywiście imię, nazwisko. Bardzo często jest możliwość zgłoszenia anonimowo w razie czego, ale operator też na koniec potwierdza numer, co no jest zasadnym pytaniem, ponieważ pyta, czy na przykład, nie wiem, to nie był numer, telefon, który pożyczył, bo służby czasem chcą oddzwonić do tej osoby.
Rozumiem, czyli proszę pamiętać o tych rzeczach, proszę pamiętać, że numer 112 jest bardzo ważnym numerem przy ratowaniu życia, ale także przy każdych sytuacjach niebezpieczeństwa, pomocy i wszystkich awaryjnych rzeczy. Bartosz Sołulski, koordynator, trener Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Lublinie, był gościem Radia Centrum. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.